magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
I pół minuty po godzinie 19 w kalendarzu niezmiennie, niedziela 25 dzień lipca, niezmiennie także na antenie Polskiego Radia Poznań, dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniam się Państwu ponownie, realizujący program Ryszard Wojtowicz i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście podsumowanie trwającego jeszcze także w transmisji na antenie naszej miejskiej stacji radia meczu piłkarskiej Ekstraklasy Śląska Wrocław z Wartą Poznań. Tam kolejna zmiana wyniku jest remis 1-1.
2-2,
przepraszam, tak, 2-2, bo objęli gospodarze prowadzenie w drugiej połowie 2-1, bo do przerwy warciarze po trafieniu Grzesika prowadzili 1-0, później 2-1 dla Śląska, a teraz mamy już remis 2-2. Co jeszcze będzie w naszej audycji w tej godzinie? Oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Tokio, ale także w nieco historycznym kontekście. Poczekamy wciąż na pierwszy polski i wielkopolski medal na tych igrzyskach. No to sobie przypomnimy ku pokrzepieniu serc. Jedyny jak do tej pory wielkopolski złoty medal autorstwa Szymona Ziłkowskiego, który mamy nadzieję, że teraz też jako trener wspólnie z Pawłem Fajtkiem wywalczy to olimpijskie złoto w Tokio, ale to dopiero w następnym tygodniu igrzysk. Powiemy o tym, jak na igrzyskach chcą zaprezentować się polscy przedstawiciele wszechstronnego konkursu konia wierzchowego, między innymi startująca zawodniczka ze Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówka Małgorzata Cybulska. Będzie także, jak mówiłem, meldunek z Wrocławia. Po meczu Śląska z Wartą będzie o futbolu regionalnym, tym razem w kontekście Pucharu Polski. Będzie także o siatkówce i o szybowcach. Zapraszamy Państwa do 20. No to króciuteńko o tym, co dzisiaj wydarzyło się w nocy polskiego czasu i przed południem na olimpijskich arenach w Tokio. Jeśli chodzi o siatkówkę plażową, to zwycięstwa polskich obu par, Grzegorza Fijałka i Michała Bryla oraz Piotra Kantora i Bartosza Łosiaka. Jutro o 7.20 kolejny mecz pod dachem polskich halowych siatkarzy z reprezentacją Italii po przegranym wczoraj po tiebreaku meczu z Iranem. Polscy koszykarze 3-3 na razie mają bilans remisowy. Dzisiaj pokonali ekipę rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego 21-16. Wcześniej przegrali jednak z Serbami 12-15. Dwie wygrane, dwie porażki na razie, ale są na miejscu dającym na razie przynajmniej awans do ćwierćfinału. Jutro kolejne dwa mecze. Zagrają o 12.05 polskiego czasu z Chinami, a o 15.25 z reprezentacją Holandii. A propos wielkopolskich akcentów, poznanianka z AZS-u na tenisowym korcie Magdalinetę przegrała dzisiaj w pierwszej rundzie singla z Białorusinką Aryną Sabalenką 2-6, 1-6. Nie powiodło się Magdzie także w deblu. W parze z Alicją Rosowską przegrały z Amerykankami Bethany Matek-Sands i Jessica Pegulą 1-6 i 3-6. Awansował podobnie jak wcześniej już Iga Świątek, także Hubert Hurkacz, który pokonał Australijczyka Luka Sevilla 6-2 i 6-4. Na 1.16 finału występ turnieju florecistek zakończyła debiutantka Martyna Jelińska z AZS-u AWF-u Poznań, która przegrała z utytułowaną Rosjanką Inną Derigłazową 8-15, choć w pierwszej rundzie pokonała, czyli Hekatinę Prestakis 15-12. Liczyliśmy po cichutku na medal polskich kolarek, ale dzisiaj zakończył się zwycięstwem Austriaczki Anny Kissenhofer. Ten wyścig najlepsza z biało-czerwonych, Katarzyna Niewiadoma, zajęła 14 miejsce, Marta Lach była 18, a najbardziej żal Anny Plichty, która została dogoniona przez peleton przy ucieczce na 4,5 km przed metą, zajęła ostatecznie Plichta 27 pozycję. No to teraz wracamy do kraju. Trwa pierwsza kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o mecze we Wrocławiu, to już Państwu mówiliśmy. Śląsk gra z Poznańską Wartą i remisuje 2-2.
Dzisiaj widać, trenerzy mają nosa do zmian, bo mówiliśmy o tym, że w drugiej odsłonie bramkę wyrównującą dla zespołu Śląska zdobył duet, który wprowadzony został przez trenera Jacka Magierę właśnie w przerwie, czyli asystował Bartłomiej Pawłowski, a do siatki trafił Robert Pich. I później była bramka Erika Exposito. Śląsk prowadził 2-1 i zareagował zmianami także Piotr Tworek. Wprowadził już za Szymona Czyża Mateusza Czyszyckiego. I to właśnie ten zmiennik zdobył wyrównującą bramkę dla Warty w 76 minucie tego spotkania i w tej chwili mamy remis 2-2. Drugie dzisiaj takie emocjonujące spotkanie w Ekstraklasie.
Ciekawe także zadanie dla komentatora. Czyż za Krzyżyckiego pojawia się na boisku. Piast Gliwice w wcześniejszym meczu niedzielnym Ekstraklasy przegrał dzisiaj z Rakowem Częstochowa po dramatycznym boju 2-3. Na 20 zaplanowany jest mecz Pogoni Szczecin z Górnikiem Zabrze. Jutro dokończenie tej pierwszej kolejki meczem w Krakowie Wisły z Zagłębiem Lubin. A przypomnijmy, że Kolejusz już w piątek zremisował z Radomiakiem 0-0. Kasper Ruud wygrał w finale turnieju tenisowego ATP w Gsztadt w Szwajcarii. Rozstawiony z numerem 3 Norwek pokonał Francuza Igo Gastona 6-3 i 6-2. Gaston przyjedzie do Poznania i zagra w zaczynającym się od jutra tenisowym turnieju challengerowym ATP Poznań Open na kortach w Lasku Golęcińskim. Dzisiaj tam trwały eliminacje. Niestety Polacy w eliminacjach spisywali się źle i przegrali wszystkie 3 mecze. Na torach różowej Ekstraligi dzisiaj 2 spotkania. Jedno już zakończone. We Wrocławiu Sparta jeździła z Włókniarzem Częstochowa i ekipa z Dolnego Śląska wygrała ten mecz 48-42. Za 5 minut rozpocznie się mecz w Toruniu, a Patora z Lubelskim Motorem. A w tej kolejce już wcześniej, bo w piątek Pogonia Leszno pokonała GKM Grudziądz 56-34, a Stal Gorzów w derbach ziemi lubuskiej zwyciężyła Żużlowców Falubazu Zielona Góra 48-42.
Prawie 11 minut po godzinie 19, audycja w sportowym rytmie. Za chwilę po piosence na dobry początek wrócimy do tematyki olimpijskiej, takiej sprzed lat.
Dokładnie 24 września 2000 roku na olimpijskim stadionie w Sydney Szymon Dziółkowski zdobył olimpijskie złoto. Okazuje się, że w annałach wielkopolskiego sportu jest to jedyny złoty medal olimpijski. Powolutku już mijają kolejne rocznice, minęła 18, 19, teraz przez przesunięcie igrzysk już niemal 21 lat od tego momentu, a wciąż nie ma kolejnego wielkopolskiego olimpijskiego złota. Czym chyba już trochę też zmęczony jest sam Szymon Dziółkowski. Zresztą posłuchajcie Państwo sami.
Chciałbym, żeby nas było więcej, bo to będzie wielka promocja dla miasta, dla sportu, no i dla tych zawodników, którzy teraz funkcjonują w zupełnie innej epoce sportowej.
Pamiętasz dobrze ten dzień?
Pamiętam ten dzień, mam cały czas w pamięci urywki trochę związane z moim startem. Nie pamiętam dekoracji i to tej dekoracji nie pamiętałem już od samego dnia dekoracji, bo dla mnie był to taki stres, takie wydarzenie w życiu, że pamiętam dekoracje tylko i wyłącznie z racji telewizyjnej i wszystko, co mogę o sobie powiedzieć na podium, to jest to, co potem oglądałem. Oglądając siebie w telewizji. Pamiętam tylko siebie w tym pokoju, oczekując już na wyjście na Stadion Olimpijski. Jak uczyłem się na pamięć tej grafiki związanej z przemarszem, bo to wiadomo, że trzeba w odpowiednim miejscu się ustawić, odpowiednim miejscem przejść, a ja cały czas to wspominam i o tym mówię przy różnego rodzaju okazjach, że trafiłem na najlepszy dzień możliwy na Stadionie Olimpijskim na dekorację, bo tego dnia biegała Kathy Freeman, aborygenka, australijska gwiazda, faworytka.
Zapalała znicz olimpijski w
Sydney. Tak, wcześniej zapalała znicz olimpijski, a potem wygrała bieg na 400 metrów i Stadion Olimpijski był pełen. Tych miejsc było zajętych dużo więcej niż rzeczywiście na tym stadionie było. Tam było ponad 110 tysięcy kibiców i wszyscy oni wstali z miejsc, żeby wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego. To dla mnie było była rekompensata za mój konkurs, bo dzień wcześniej podczas mojego konkursu kibiców było bardzo mało, bo mieliśmy straszną pogodę podczas naszego finału olimpijskiego. 8 stopni ciepła, deszcz, więc ciężko powiedzieć o tym, żeby to były letnie igrzyska olimpijskie, bardziej zimowe. Ale dzień później dekoracja na pewno płaciła w dwójnasób. Nie myślałem o złotym medalu przed startem w Igrzyskach Olimpijskich. Jadąc już na te igrzyska z trenerem Cybulskim, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że walka o medal jest jak najbardziej realna, ale że będzie to walka o złoty medal olimpijski, nie marzyłem w najśmielszych snach. Zawodników, którzy rzucali bardzo dużo daleko na świecie, w roku 2000 była cała masa. Jak popatrzymy na statystyki, mój wynik, którym wygrałem Igrzyska Olimpijskie, czyli 80 metrów i 2 centymetry, to był dopiero 21 wynik na świecie. Tych zawodników, którzy tą 80 łamali, było co niemiara. Okazało się w konkursie finałowym, że jednak głowa to jest podstawa i do teraz powtarzam za każdym razem, że przygotowanie fizyczne to jest jedno, ale przygotowanie i odporność psychiczna to jest ten najważniejszy element w przygotowaniu zawodnika właśnie do tej najważniejszej imprezy 4-lecia, teraz 5-lecia. Ten konkurs potoczył się zupełnie inaczej niż go zaplanowałem. Plan był taki, żeby pierwszym rzutem rzucać już daleko, żeby postraszyć trochę rywali, znaleźć się na dobrym miejscu i atakować potem coraz dalej. Niestety było mokro, niestety niestety było ślisko. Pierwszy rzut rozgrzewkowy wypuściłem młot po dwóch obrotach, poleciał 20 metrów. W drugim rzucie rozgrzewkowym stwierdziłem, to są Igrzyska Olimpijskie, finał, trzeba iść na całość, tam się poślizgnąłem i wywróciłem. Uderzyłem głową w betonowe koło, byłem cały mokry, więc zakończyłem rozgrzewkę na dwóch nieudanych rzutach rozgrzewkowych, a jestem w finale olimpijskim. Mój trener, jak mi potem opowiadał po latach, powiedział w tym momencie, dobra, skończyliśmy Igrzyska, nic z tego nie będzie. Ja w finale pierwszy rzut rzucałem na zaliczenie, 74 metry z kawałkiem. Potraktowałem to jako rzut rozgrzewkowy po prostu, po to, żeby nie powtórzyła się ta sytuacja z tego drugiego rozgrzewkowego, że będzie druga, mówiąc kolokwialnie, gleba jest po zawodach. Pierwszy 74, drugi 79, 80 chyba, z tego co pamiętam, czy 82, 4, już dokładnie nie pamiętam tych centymetrów, ale to już było pierwsze miejsce w konkursie i de facto, jak popatrzymy na koniec konkursu, to już dawało złoty medal olimpijski. Paradoksalnie może ten mój upadek też mi trochę w tym finale pomógł, bo po pierwszym nie otrzeźwił, dostałem takiego plaskacza na wyprostowanie, a moim kolegom pokazał, kurczę, uważamy, musimy zwolnić trochę, bo jest ślisko i się może dla nas źle skończyć. No i okazało się, że była to jedyna 80 w konkursie finałowym i dała złoto olimpijskie.
Szymon Ziółkowski, jedyny do tej pory wielkopolski złoty medalista Igrzysk Olimpijskich i co ciekawe, to może być mimo zakończenia już kariery nie jedyny medal olimpijski na piersiach tej właśnie osoby, choć tym razem w trochę innym charakterze.
Trener Szymon Ziółkowski, jak to brzmi dumnie, życzyłem niedawno Szymonowi właśnie tego trenerskiego olimpijskiego złota, by poszedł ślady swojego szkoleniowca, pana Czesława Cybulskiego. No rzeczywiście bardzo interesujące wybuchowe charaktery i Szymona Ziółkowskiego, i Pawła Fajtka, a i to powinno przynieść właśnie to złoto na rzutni w stolicy Japonii. Teraz mówić będziemy o innej nieco, Wojtku, dyscyplinie, bo od piątku najbliższego do poniedziałku w Tokio właśnie rywalizacja w tej kolejnej specjalności, która ma wielkopolskie akcenty.
Zgadza się, będziemy cieszyć się z każdego medalu, niezależnie od jego koloru. Trzymamy kciuki także za naszych jeźdźców, którzy wystąpią we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego i tak jak wspomniał Krzysztof, wielkopolskich akcentów w naszej kadrze w tej konkurencji nie brakuje.
Po raz pierwszy od Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku na Igrzyskach Olimpijskich wystartuje reprezentacja Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Henryk Święcicki, Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko. Jedna zawodniczka z waszego klubu startuje, Małgorzata Cybulska na Cenaro.
Gosia Cybulska została wytypowana jako w tej trójce podstawowej zawodników ekipy do startujących właśnie w Tokio w Igrzyskach. Na pewno towarzyszą nam dwojakiego rodzaju emocje. Z jednej strony właśnie radość z tego powodu, że reprezentantka Stowarzyszenia Jeździeckiego Baburówko, Gosia Cybulska, młoda zawodniczka, na tych igrzyskach się pojawi. Z drugiej strony oczywiście nie możemy pominąć tego, że ogromny zawód, ogromna przykrość i rozżalenie z tego powodu, że Paweł Warszawski nie wystartował w tych igrzyskach, mimo że wiemy, że był pewnym kandydatem do tego składu i mogliśmy mieć dwóch zawodników. No niestety te błędy formalne, które się pojawiły, mimo odwołań, mimo prób, mimo też niestety, to trzeba podkreślić, znalezienia podobnych przypadków jak nasze reprezentanty, złamania tego przepisu zawodnika z Chin i z Brazylii. Niestety Światowa Federacja Jeździecka nie ugięła się. Uważam, że nierówno potraktowała naszego zawodnika, bo właśnie dopuściła zawodnika z Chin, a nie dopuściła Pawła.
A jak ocenimy szanse polskiej ekipy na Igrzyskach Olimpijskich?
Pewnie ten skład nie jest optymalny. To wszystko miało wyglądać troszkę inaczej. Tym niemniej nowa formuła. Wyniki wszystkich trzech zawodników, którzy startują w tych zawodach liczy się do klasyfikacji drużynowej, w pewien sposób daje szansę mniej doświadczonym państwom, mniej takim rozpoznawalnym, można by powiedzieć, narodowościom, walkę z tymi najlepszymi. Do tej pory było tak, że z czterech startujących zawodników trzy wyniki się liczyły i ci najlepsi nawet przy jakichś drobnych błędach, przy pomyłce jednego zawodnika, dalej mieli trzech zawodników. Teraz może być więcej emocji, więcej niespodziewanych sytuacji, bo błąd, ryzyko faworyta, takiego jakim jest Michael Jung czy Oliver Townend z Wielkiej Brytanii, może zepchnąć tak naprawdę faworyta do medalu drużynowego, którym jest Wielka Brytania czy Niemcy, na dalsze pozycje, a przy pewnym spokojnym przejeździe trzech par w próbie terenowej, zaliczeniu trzech par bezbłędnie w krosie, może się okazać, że Polsce da to wysokie miejsce. Nie chciałbym tutaj wróżyć z fusów i szacować wyników, ale na pewno ukończenie przez trzech zawodników próby terenowej bez punktów karnych byłoby ogromnym sukcesem. i na to bardzo liczymy.
Z tego co wiemy, zabrzmiał końcowy gwizdek meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy we Wrocławiu. Ekipa śląska grała z poznańską Wartą. Czy tak jak mówiliśmy, zakończyło się remisem 2-2? Zachwycony postawą warciarzy po pierwszej połowie był nasz wysłannik Dawid Cytrowski. Czy podobnie zachwycony, Dawid, jesteś po drugiej części tego spotkania? Halo Wrocław?
Zachwycony jestem, muszę Państwu powiedzieć, przede wszystkim poziomem tego spotkania, bo naprawdę meczycho nam się tutaj we Wrocławiu trafiło. Fantastyczne zawody w tej pierwszej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. No, Warta Poznań w drugiej połowie troszeczkę spuściła z tonu, jednak gdzieś ten obraz gry z pierwszej części nie utrzymał się także po zmianie stron. Jednak szczególnie już na początku tej drugiej połowie tego spotkania troszkę sprowadzili nas wszystkich sympatyków Warty Poznań na ziemię, piłkarze wrocławskiego Śląska. Już od pierwszych minut tej drugiej połowy mocno zaatakowali, co było pewnie związane z tym, że tutaj błyskawicznych roszad w składzie dokonał trener Jacek Magiera, wpuszczając na boisku Roberta Picha, także Bartłomieja Pawłowskiego, i to oni już w 50. minucie doprowadzili do wyrównania. Dwójkowa akcja, przedarł się z prawej strony pola karnego Robert Pich, mijając tam w dość dziecinny sposób Aleksa Ławniczaka, takim strzałem przy krótkim słupku po rękawicy jeszcze Adriana Lisa doprowadził do wyrównania. No, Śląsk miał bardzo wyraźną przewagę, Śląsk stwarzał sobie kolejne sytuacje. W 63. minucie w dość, muszę powiedzieć, niepoważny sposób zachował się Robert Iwanow. Wydawało się, że ma piłkę zupełnie pod kontrolą, a jednak dał wejść tej piłce w kozioł, stracił nad nią panowanie, dał się przepchnąć Erikowi Exposito, no i Hiszpan takim mocnym, płaskim uderzeniem zza pola karnego przy słupku wyprowadził drużynę Śląska na prowadzenie. To była 63. minuta i w trakcie transmisji tego spotkania ja muszę powiedzieć Państwu, że byłem przekonany, że jest już chyba po zawodach, że jeśli coś się tutaj wydarzy, to kolejne ramki będzie zdobywał Śląsk-Wrocław. Warta nie przypominała w niczym drużyny, którą zachwycaliśmy się w pierwszej połowie tego spotkania. No ale to jest Warta Poznań, to są podopieczni Piotra Tworka. Oni już niejednokrotnie udowodniali, że ich na straty nigdy nie wolno skreślać. No i od 75. minuty warciarze nagle zaczęli grać w piłkę. Naprawdę zaczęli sobie podopieczni Piotra Tworka stwarzać kolejne sytuacje. W 76. minucie dośrodkowanie piłki z rzutu rożnego Łukasza Trałki. Ta piłka była wybijana gdzieś za pole karne, za tego pola karnego. Fantastycznie przymierzył Mateusz Czyżycki. Piłka odbiła się jeszcze, zdaje się, od Szymona Lewkota i wpadła do bramki. Było 2-2, ale Zieloni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Zieloni stwarzali sobie jeszcze kolejne sytuacje. Zieloni jeszcze mogli te szale zwycięstwa przechylić na swoją stronę. W 93. minucie piłkę meczową miał Jan Grzesik, który znalazł się z tą piłką w polu karnym. Uderzył, ile fabryka dała, prawą nogą, ale tylko obramowanie bramki trafił, aż się zatrzęsła tutaj poprzeczka. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Fantastyczne spotkanie, ale też warta, godna pochwały. Postawa Zielonych naprawdę imponowała, kiedy wydawało się, że już są po zawodach, że już gdzieś są podłamani. No to oni jednak potrafili do tego meczu wrócić. No i naprawdę narobili nam apetytu. Mimo tych swoich kłopotów zdrowotnych, mimo tych kadrowych problemów, no bo wiemy, że ta kadra Warty jeszcze kompletna nie jest. Dzisiaj naprawdę godnie zaprezentowali się z Pucharowiczem. No i zobaczymy, jak to będzie w kolejnych spotkaniach. Z taką grą Warta naprawdę niejedną niespodziankę jeszcze w tym sezonie może sprawić. Dzisiaj we Wrocławiu taką niespodziankę sprawiła, ostatecznie remisując ze Śląskiem Wrocław 2-2.
Dziękujemy bardzo. Dawid Cytrowski relacjonował przebieg tego spotkania. W najbliższej kolejce drugiej serii spotkań nowego sezonu Ekstraklasy Zieloni w Grudzisku Wielkopolskim będą mieli okazję w przyszłą niedzielę grać ze szczecińską Pogonią. Audycja w sportowym rytmie. My cały czas pozostaniemy teraz przy futbolu, choć trochę w innym wymiarze.
Oczywiście nie tylko rozgrywki ligowe, ale także walka o Puchar Polski. To zawsze ekscytuje kibiców piłkarskich. Będziemy śledzić, jak zaprezentują się już na szczeblu centralnym nasze wielkopolskie drużyny. A tymczasem, jeśli chodzi o Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, już także zamknięte zgłoszenia, jeśli chodzi o Puchar Polski, ale w zupełnie nowej edycji. Rzecznik prasowy WZPN-u Bartosz Aleksandrowicz, proszę powiedzieć, która to już edycja startuje, bo te daty zaczynają być już rzeczywiście dość mocno odległe w przypadku regionalnego Pucharu Polski.
Tak, każda edycja Pucharu Polski od samego jej początku, czyli od tego szczebla wojewódzkiego do finału na Stadionie Narodowym, to jest tak naprawdę 3 lata kalendarzowe, bo my startujemy teraz w sierpniu 2021 roku, wyłonimy do czerwca 2022 zwycięzcę wojewódzkiego na szczeblu wielkopolskiego ZPN. On potem startuje na szczeblu centralnym, no i przechodzi przez tą całą rywalizację z klubami pierwszej ligi ekstraklasy, aż do maja 2023, kiedy mamy finał na Narodowym. Także bardzo rozpięta ta rywalizacja, no i jak zawsze na tym najniższym szczeblu na początku tych zespołów jest najwięcej.
Jak to wygląda w przypadku Wielkopolski, bo już podawaliście, ta liczba jest imponująca.
Tak, 295 zespołów w całym województwie wystartuje na etapie strefowym, czyli to są zespoły od piątej ligi w dół, czyli piąta liga, klasa okręgowa, tutaj ten występ jest obligatoryjny, klasa A i klasa B na zasadzie zgłoszeń, no i oczywiście też pojawiają się zespoły niezrzeszone, zespoły juniorskie, takie, które w tych rozgrywkach seniorskich nie występują. No łącznie mamy tych zespołów 295 plus 20 zespołów czwartej ligi i 4 zespoły z trzeciej ligi, które rozpoczną swoją rywalizację dopiero wiosną od etapu wojewódzkiego.
Kiedyś już ustalaliśmy, że ta nazwa, która cały czas funkcjonuje także na tych banerach LED-owych podczas meczów Pucharu Polski, Puchar Tysiąca Drużyn, to już stało się mocno nieaktualne, no bo chociażby 295 drużyn w Wielkopolsce przystępuje do rywalizacji, by gdzieś tam w marzeniach zagrać na Narodowym, czyli nie tysiąca, więcej.
No ja myślę, że tutaj ze spokojem możemy już się kierować w stronę Puchara 3-4 tysięcy drużyn. No oczywiście nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie przez nasz pryzmat Wielkopolski i pomnożyć razy 16, bo jesteśmy jednym z największych wojewódzkich związków w kraju, ale myślę, że te 3 tysiące drużyn to jest taka bardzo realna liczba startująca w całym kraju. Możemy to z ciekawości później przeliczyć. Gdzieś na pewno taką liczbę można sobie wyciągnąć, śledząc rozgrywki w poszczególnych województwach. No ale tak, no to jest już dużo większa liczba niż ten tysiąc, ale to też pokazuje, że ta nazwa jest jak najbardziej zasadna, bo ona odzwierciedla w tym finale, który rozgrywany jest na Stadionie Narodowym, mamy 2 zespoły. One oczywiście nie przechodzą tej całej drogi, bo z reguły to są zespoły z ekstraklasy siłą rzeczy. One startują gdzieś tam od 1.16, mają tylko kilka spotkań. No ale pamiętam przypadek z poprzedniego sezonu, gdzie jeden zespół liczył, ile spotkań musi pokonać, żeby dostać się do europejskich pucharów, no i to było prawie, że 20 spotkań, także z jednej strony perspektywa dość odległa i czasowo, i liczbowo, a z drugiej jednak najkrótsza droga do marzeń.
Przypomina mi się takie spotkanie poprzedniej edycji regionalnego pucharu, w którym padł wynik, już nie będę przypominał nazwy drużyn, 46-0, ale to było dosyć kuriozalne i no wiele osób zastanawiało się, czy Wielkopolski Związek nie powinien robić jakiejś rundy wstępnej właśnie tych drużyn niestowarzyszonych.
Jeżeli pojawia się taka sytuacja, taki nietypowy wynik, no to zawsze budzi to pewne rozmowy, pewne dyskusje, czy można było temu zapobiec, czy to jeszcze jest sport, czy to już jest trochę taka parodia sportu. No tak naprawdę niewiele można tutaj zrobić, no bo sam charakter Pucharu Polski jest taki, że ma być dostępny dla wszystkich. Każdy może chcieć zagrać. Oczywiście można śledzić, sprawdzać wszystkie zgłoszenia, czy ktoś nie próbuje sobie tutaj, mówiąc kolokwialnie, zrobić jaj, ale nie zablokowaliśmy w żaden sposób możliwości uczestniczenia w Pucharze Polski. Mamy 16 drużyn niezrzeszonych, z których tak naprawdę większość to są zespoły old boyów, zespoły juniorów zgłoszone też do Pucharu Polski. Myślę, że nie będzie w tym sezonie takiej sytuacji już. No a ta mała liczba tych 16 drużyn w skali całego województwa pokazuje, że no nie ma za bardzo racji bytu żadna runda wstępna pomiędzy niezrzeszonymi, no bo po prostu tych zespołów niezrzeszonych aż tak dużo nie ma.
Trzymamy kciuki za polskich siatkarzy startujących w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, niezależnie od faktu, że rozpoczęli swoje występy od lekkiego falstartu, ulegając po dramatycznym boju Iranowi 2-3. Jutro o 7.20 polskiego czasu kolejnym rywalem naszej ekipy będą Włosi. Co ciekawe, wielu uczestników olimpijskiego turnieju w drugiej połowie sierpnia pojawi się bardzo blisko Poznania. Z jakiej okazji? Posłuchajmy.
tym tygodniu wybuchła prawdziwa siatkarska bomba, tak to chyba można określić, w kontekście 16. Memoriału Arkadiusza Gołasia, który odbędzie się 25 i 26 września w Swarzędzu w Zalasewie. Jeden z organizatorów, Jacek Kubiak.
Bardzo cieszymy się, że zaproszenie na 16. Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia przyjęła włoska potęga, czyli Sir Safety Perugia. Jest to zespół, którego kibicom siatkówki przedstawiać nie trzeba. Tym, którzy nieco mniej mają wspólnego z dyscypliną, możemy powiedzieć, że jest to zespół, który każdego roku wymieniany jest jednym tchem w gronie faworytów do wygrania Ligi Mistrzów czy najmocniejszej Ligi Świata, czyli właśnie włoskiej Superligi. Bardzo cieszymy się, że tacy siatkarze jak Wilfredo Leon, Matthew Anderson czy Simone Gianelli zaszczycą nas swoją obecnością, tym bardziej, że jest to pierwszy raz w historii, kiedy do Polski na turniej towarzyski przyjeżdża zespół z Perugii.
Zespół z Perugii przyjeżdża pod wodzą nowego trenera.
Tak, z szkoleniowcem Sea Safety Perugii był Vital Heinen, czyli trener reprezentacji Polski. Pod koniec tego sezonu doszło jednak do zmiany na tym stanowisku. Dość w zaskakujących okolicznościach trenerem Włochów został Nicola Grbic, doskonały siatkarz swego czasu, a teraz doskonały trener, który poprowadził grupę Azoty Zaxa Kędzierzyn-Koźle do wygrania Ligi Mistrzów i kto wie, może właśnie te dwie drużyny spotkają się w finale 16. Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia.
Śledził pan na pewno te negocjacje, które pewnie prowadziła pani Ania Sumelka, która jest taką dobrym duchem całej tej imprezy. Z włoską drużyną trudno było przekonać, by przyjechali do Swarzędza na Memoriał Gołasia?
We Włoszech nikomu nie trzeba przypominać, kim był Arkadiusz Gołaś. Klub z Perugii od pierwszego kontaktu mówił, że jest to dla nich bardzo ważny element i fakt, że Arek grał właśnie we Włoszech na końcu swojej kariery, sprawił, że te rozmowy były zdecydowanie łatwiejsze niż normalnie. Świat też stanął na głowie. Tak naprawdę wychodzimy z epidemii koronawirusa, więc sam pomysł zrobienia turnieju międzynarodowego w momencie, kiedy pani Ania Sumelka zaczynała rozmowy z Perugią, zdawał się być bardzo odważny, żeby nie powiedzieć szalony. Teraz można powiedzieć, że pani Ania miała rację i udało się doprowadzić te rozmowy do szczęśliwego finału, także nie pozostaje nic innego, jak czekać na przyjazd Włochów do Zalasewa i popatrzeć, jak na polskiej ziemi przygotowują się do kolejnego siatkarskiego sezonu.
Perugia ma także znanego prezesa Gino Sirciego i ta armada tutaj przyjedzie do Swarzędza Zalasewa. Bywały już podczas memoriałowych zmagań inne drużyny zagraniczne, prawda? Ale nie aż o takiej klasie.
W memoriałach wcześniej grały bardzo mocne drużyny zagraniczne. Mieliśmy przyjemność gościć m.in. Berliner Cycling Volleys czy zespół Hiroshimy z Japonii, w którym występował wtedy Bartosz Kurek. Aczkolwiek przyjazd Sir Safety Perugii jest to tak naprawdę bomba zarówno dla nas jako organizatorów, zarówno dla włodarzy miasta i gminy Swarzędz, jak i wszystkich kibiców siatkówki w Polsce.
Przypomnijmy, oprócz Perugii, jakie drużyny zaprezentują się podczas memoriału?
Zagrają najlepsze zespoły, jeśli chodzi o Plus Ligę. Będzie to grupa Azoty Zaxa Kędzierzyn-Koźle, czyli Triumfator Ligi Mistrzów, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, trzecia siła Plus Ligi z zeszłego roku i uczestnik Ligi Mistrzów również w nadchodzącym sezonie, oraz ci, którzy zasłynęli z genialnych transferów, m.in. Facundo Conte czy Kovacevic, którzy wsparli w tym sezonie Aluron CMC Warte Zawiercie, na pewno nie przyjadą do Swarzędza na wycieczkę.
25 i 26 dzień września to jest termin tego turnieju. Czy jeszcze będzie jakieś specjalne losowanie, czy już te pary półfinałowe są ustalone?
Losowanie półfinałów przed nami, aczkolwiek już na mediach społecznościowych memoriału kibice zaczęli obstawiać skład finału pomiędzy grupą Azoty Zaxą Kędzierzyn-Koźle a Sir Safety Perugią. Czy tak będzie, przekonamy się już wkrótce.
Sprzedaż biletów ta internetowa w serwisie Ticketos.pl rozpoczęła się już kilka dni temu. Bilety nie są najtańsze, ale też chyba liczba miejsc będzie ograniczona. Wciąż jesteście poddani tym pandemicznym ograniczeniom?
Każdego dnia śledzimy obostrzenia epidemiczne, w których przyjdzie nam organizować imprezę. Tak naprawdę okaże się we wrześniu, jakie one są, ponieważ obecne funkcjonują do końca sierpnia. Zachęcamy do tego, żeby się szczepić, ponieważ wspólnie z klubami podjęliśmy, myślę, że odpowiedzialną decyzję o tym, żeby wpuszczać na halę tylko i wyłącznie osoby zaszczepione, tak żeby z czystym sumieniem i z pełną świadomością, jeśli chodzi o bezpieczeństwo uczestników, przeprowadzić te zawody, zwłaszcza, że gościmy najlepszy zespół z Włoch, więc musimy te warunki postawić na najwyższym możliwym poziomie. Bilety na 16 Rok z Memoriału Arkadiusza Gołasia dostępne są w serwisie tiketos.pl. Sugerowałbym nie odkładać na ostatnią chwilę, ponieważ gdy tylko pojawiły się bilety w sprzedaży, prawdziwe szaleństwo i duża część wejściówek już została wyprzedana, także serdecznie zachęcam do tego, żeby nabywać te wejściówki już teraz.
Klubowa siatkówka na naprawdę światowym, można powiedzieć, poziomie, bo nie tylko europejscy, ale także zaoceaniczni siatkarze amerykańskiej reprezentacji pojawią się w tych klubach, które zagrają w Memoriale Arkadiusza Gołasia. 25-26 dzień września, wielkie siatkarskie emocje w hali Swarzędzu Zalasewie. No a później będzie czas na ligę. Nie mamy w plus lidze, czyli w ekstraklasie męskiej siatkówki wielkopolskiego przedstawiciela, a naszym jedynakiem, który do końca bronił się o ten pierwszoligowy byt w Tauron Lidze była w poprzednim sezonie ekipa Crispolu Września. Ten zespół, dowodzony przez trenera Mariana Kardasa, rozpoczął w tym tygodniu przygotowania do nowej edycji rozgrywek. Na pierwszym treningu pojawiło się wielu nowych zawodników, no i tych nowych zawodników, a także starego trenera oraz działaczy odwiedził nasz reporter Rafał Regulski.
Mateusz Linda, atakujący Crispolu Września. Zostaje pan w tej drużynie, czyli czuje się pan dobrze tutaj, tak?
Zgadza się, czuję się dobrze we Wrześni. No już trzeci sezon tutaj będę grał. Nowa drużyna, nowy cel, nowe wyzwania. Dopiero dzisiaj pierwszy raz się spotkaliśmy, więc myślę, że w ciągu 2 tygodni będziemy sobie wyznaczać cel, jaki mamy wspólnie tutaj z trenerem.
Panie trenerze, widzę dużo nowych twarzy w zespole.
Tak, tak, co roku mamy ten sam
problem.
Znaczy może to nie jest problem, bo to też no wiadomo, że lepiej by było, żeby była większość zawodników z poprzedniego sezonu, żeby ten trzon gdzieś tam utrzymać, ale bardzo fajni młodzi zawodnicy i nie tylko młodzi, bo trochę już doświadczeni też. Cieszę się, że przyszli tutaj do Wrześni.
Marian Kardas, trener. Jakie pan cele stawia na ten sezon drużynie?
No dużo, dużo lepszy powinien być sezon niż ten poprzedni, natomiast przeciwnicy no nie spali i bardzo mocno wszystkie drużyny się powzmacniały, więc ciężki bardzo sezon. No, będziemy walczyć o to, żeby do ósemki awansować, żeby zagrać play-offy.
Ale tutaj pan motywował ekipę, żeby zawodnicy nie patrzyli na to, co wynika z tabel, co wynika z składów, żeby uwierzyli, że na boisku można zrobić coś więcej.
No oczywiście, że tak. No, przykładów można mnożyć za każdym razem. To jest sport i ktoś jest faworytem, natomiast no co jest najpiękniejsze? Niespodzianki w tym sporcie, więc niech tych niespodzianek na naszą korzyść będzie jak najwięcej.
Rozpocznie pan piąty sezon z Crispolem Września i tak jak popatrzymy na historię tych sezonów, to było pierwsze 2 lata trzecie miejsce, potem czwarte, no i ostatni omal się nie zakończył spadkiem. To co wierzymy, że ten ostatni sezon to jest takie odbicie od przysłowiowego dna i teraz skaczemy do góry?
No, to by tak by wypadało. Sezon pokaże, co jesteśmy w stanie zrobić z tą drużyną. Tak jak powiedziałem, walczymy o ósemkę, przeciwników mamy zacnych, a co będzie dalej? Zobaczymy. Jest to najsilniejsza drużyna, która nas było stać. Nie byliśmy w stanie pewnych tematów udźwignąć. I wierzę w tych zawodników, bo indywidualnie potrafią dużo. Musimy to scalić, wszystko, żeby grała drużyna.
No taka jest nasza rola klubów na zapleczu plus ligi, że po prostu my szkolimy tych zawodników. Wychodzi nam to, myślę, że tutaj dzięki trenerowi bardzo dobrze, bo tak jak w poprzednich sezonach, wielu zawodników poszło do tej plus ligi.
Robert Wardak, prezes Crispolu Września.
No i myślę, że tutaj też taki skład mamy. No myślę, że to będzie skład, który naprawdę będzie mógł coś pokazać w tym sezonie.
Czy zarząd klubu, pan stawia jakieś zadania trenerowi na ten sezon? Jakiś plan minimum?
To znaczy ja nie chcę mówić o planach tam minimum. Najważniejsze jest to, żebyśmy się utrzymali w tej lidze. A wszystko to, co uda się ugrać wyżej, czyli ewentualnie wejść do ósemki tych najlepszych zespołów, wiadomo, że jest w tym roku 16, no to już będzie dużym sukcesem, nie? Awans do ósemki.
To co, trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że nie będzie takiej nerwówki jak pod koniec poprzedniego sezonu, kiedy w ogóle właśnie się denerwowaliśmy, czy uda się utrzymać.
No, walczyliśmy o to do samego końca. Na szczęście udało się, jesteśmy tutaj w pierwszej lidze. Kolejny sezon i myślę, że wiele jeszcze tych sezonów będzie, kiedy będziemy tutaj naszych kibiców cieszyć swoją grą.
W audycji w sportowym rytmie teraz o jednej z najbardziej widowiskowych lotniczych dyscyplin. W środę w Lesznie rozpoczynają się bowiem Mistrzostwa Świata w akrobacji szybowcowej. Na zawody zaprasza jeden z organizatorów mistrzostw, Michał Graczyk, prezes miejskiej spółki Lotnisko Leszno.
Często zawody lotnicze polegają na tym, że gdzieś piloci odlatują w trasę, mają do wykonania jakieś zadanie i po prostu ich nie widzimy. A tutaj cały czas te zawody odbywają się nad lotniskiem. Jest taki wyznaczony specjalny boks, kilometr na kilometr, i to jest taka przestrzeń, w której zawodnicy mają wykonać wiązankę wcześniej przygotowaną. I wszyscy, co chcą tutaj obserwować te zawody, właśnie będą widzieć w jednej przestrzeni te szybowce. W sumie jeden po drugim one będą mniej więcej co 5-6 minut kolejny zawodnik jest wpuszczany do tego boksa.
To taki podniebny balet, taniec?
No tak, jest to bardzo fajna, widowiskowa, bardzo cicha też akrobacja, więc przyjemna dla oka. Myślę, że każdy, kto będzie chciał to zobaczyć, tych zawodników z całego świata, porównać ich zmagania z naszymi zawodnikami, też z Polski, bo muszę przypomnieć, że bronimy tytułu Mistrza Świata przez Patrycję Pasak, zdobytą 2 lata temu. To serdecznie zapraszamy, żeby te zmagania podziwiać. Ja już widziałem i zawody, i teraz widzę treningi, bo powoli nam się zjeżdżają zawodnicy. Mamy już Amerykanina w Lesznie, który trenuje prawie już tydzień. Ekipa rosyjska też przyjechała.
Jak to wygląda?
Na wysokości 1250 metrów jest wyczepiony szybowiec. Przygotowuje się do lotu i daje znać, że już rozpoczyna wiązankę trzykrotnym machnięciem skrzydła. I potem już taką z góry zaplanowaną wiązankę ma wykonać jakby precyzyjnie, czyli wychodząc na odpowiednich kierunkach, z odpowiednią energią wykonywać te figury, żeby to wszystko było takie ostre, widoczne, zaznaczone, te zmiany figur. No i wykonuje tą wiązankę do wysokości około 200 metrów, po czym idzie do lądu. I one są sędziowane przez 7 sędziów, którzy gdzieś tam z boku sobie siedzą i oceniają te figury.
To bardziej taka jazda figurowa na lodzie.
Można to porównać właśnie do jazdy figurowej na lodzie i ci sędziowie potem zbierają te wyniki i od razu to publikujemy, więc no to jest jakby ocena jest za każdą figurę.
Jakie figury wykonują piloci?
Pętle, ranwersy, beczki i wszystko, co jest jakby połączeniem tych wszystkich figur, bo to pamiętajmy, że to są Mistrzostwa Świata, więc tutaj nie przyjeżdżają piloci, którzy dopiero swoją jakby pierwszą styczność mają z akrobacją, tylko walczą o te tytuły i na Mistrzostwach Świata naprawdę te wiązanki są już bardzo skomplikowane, szczególnie w kategorii Unlimited, bo Mistrzostwa Świata się w dwóch kategoriach u nas odbywają. Advance i Unlimited. Unlimited jest taka, no po prostu trudniejsza.
Ilu pilotów zobaczymy na leszczyńskim niebie wykonujących te figury?
43 pilotów z 9 krajów będzie walczyć w Lesznie. Zazwyczaj bierze udział w takich Mistrzostwach Świata między 50 a 60 pilotów, więc uważam, że te nasze 43 zawodników to i tak jest bardzo dobry wynik, szczególnie na te wszystkie ograniczenia, o których doskonale wiemy i znamy.
Polacy są silni w tej konkurencji, prawda?
No bardzo, mamy wiele tytułów Mistrza Świata. Dyrektorem zawodów jest Jerzy Makula, który tych tytułów ma, jeżeli dobrze pamiętam, 8. No i bronimy tego tytułu Mistrza Świata. Właściwie Patrycja Pacek jako pierwsza kobieta w tej kategorii ogólnej zdobyła tytuł Mistrza Świata 2 lata temu w kategorii Advanced.
Zawody rozpoczynają się w środę.
W środę mamy oficjalną taką ceremonię otwarcia tutaj o 18 na lotnisku. Każdego zapraszamy, żeby móc zobaczyć wszystkich tych zawodników i ceremonię otwarcia. Natomiast pierwsze konkurencje zaczynają się w czwartek, zaraz tuż po ceremonii otwarcia.
Materiał podniebny przygotował nasz leszczyński reporter Jacek Marciniak. Przypominamy, ta impreza rozpocznie się pod na leszczyńskim niebie już w najbliższą środę. Sporo wydarzeń także w samym Poznaniu. Jutro zaczyna się tenisowy Challenger ATP Poznań Open 2021. Związane także z kolejnymi audycjami na antenie Polskiego Radia Poznań. Jutro o 10.15 zapraszamy na pierwsze wydanie turniejowej kroniki. Tradycyjnie, Wojtku, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, rozgrywane w 2021 roku, też akcentów olimpijskich na naszej antenie nie brakuje.
I również każdego dnia podsumowanie nocnych z punktu widzenia polskiego kibica wydarzeń na olimpijskich arenach. O 12.10 startujemy z naszym magazynem Igrzyska u Samurajów. Tam ciekawostki, wypowiedzi, opinie, wiele wielkopolskich, oczywiście przede wszystkim akcentów związanych z Igrzyskami Olimpijskimi.
Oczywiście pierwsze spotkanie ze sportem w naszych serwisach porannych o 7.05, wieczorem 19.05. i 22.05. Na jutro mamy dla Państwa jeszcze jedną tenisową propozycję, a to dlatego, że jutrzejsze wydanie naszego sportowego odcinka wakacyjnego Ekspresu Radia Poznań poświęcimy właśnie wielkiemu zawodowemu tenisowi, który wraca do stolicy Wielkopolski po rocznej pandemicznej przerwie. Polecam jutro tę audycję od 18.05 do 18.30. To będzie spotkanie z menedżerką i jedną z organizatorek tego wielkiego tenisowego turnieju, menedżerką Parku Tenisowego Olimpia, panią Eweliną Sterczewską. No a później zajmiemy się ponownie pod koniec tygodnia piłką nożną. Będziemy łączyć z igrzyskami, z tenisem, bo w piątek o 20.30 kolejny mecz zagra Lech Poznań, zagra w Zabrzu.
Tym razem na wyjeździe z Górnikiem. Mówiliśmy o falstarcie kolejorza na inaugurację nowego sezonu. Tylko remisie z Beniaminkiem rozgrywek Radomiakiem. Radom trzymamy kciuki, aby w Zabrzu udało się wywalczyć lepszy niż tylko bezbramkowy rezultat. O tym będą Państwo mogli przekonać się, słuchając naszej tradycyjnej bezpośredniej relacji z Zabrza. Przypomnę, piątek od godziny 20.30.
Tak jest, a później poczekamy na emocje piłkarskie związane z poznańską Wartą do niedzieli, do 1 sierpnia i wiem, bo sam wpisywałem do grafiku naszych transmisji, że do Grodziska Wielkopolskiego redaktor Wojciech się wybierze.
Ja już też wiem, bo widziałem grafik od godziny 15 na antenie naszej miejskiej stacji, czyli MC Radio. Przypomnę, częstotliwość 102,7 MHz. Bezpośrednia relacja z meczu Warty ze szczecińską Pogonią. Ciekawie zapowiadający się mecz także w kontekście tego dzisiejszego remisu Warty we Wrocławiu ze Śląskiem po bardzo dramatycznym i ciekawym spotkaniu.
Czyli wycieczka do Grodziska Wielkopolskiego. Mam nadzieję, że będzie owocna, Wojtku, że będziesz miał dobre informacje dla nas. A to wszystko oczywiście cały ten tydzień podsumujemy jak zwykle w kolejnym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Za tydzień, 1 sierpnia, tradycyjnie od 18.05. Bądźcie Państwo z nami. Zapraszamy na te wszystkie nasze sportowe propozycje na antenie Polskiego Radia Poznań przez cały tydzień. A dzisiaj jeszcze krótko przypomnijmy. Pierwsza kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Wynik, który myślę, że może nas cieszyć, choć do przerwy warciarze prowadzili we Wrocławiu ze Śląskiem 1-0. To ostatecznie zremisowali 2-2. Już się podjawiły w mediach społecznościowych lekko kąśliwe komentarze, że tu pierwsza kolejka, a Warta gdzie jest?
Już przed Lechem Poznań w tabeli Ekstraklasy.
O właśnie, to Państwo takie pół żartem i pół serio, ale właściwie serio, bo tak wygląda tabela. W innym dzisiejszym meczu już zakończonym Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 2-3. O 20 zaproszą kibiców piłkarza Pogoni Szczecin i Górnika Zabrze. Kolejka ta premierowa zakończy się jutro meczem w Krakowie. Wisła podejmie Zagłębie Lubin. Patrzymy także na to, co działo się na żużlowych torach dzisiaj. Jedno spotkanie jak do tej pory zakończone. Sparta Wrocław wygrała z Włókniarzem Częstochowa 48-42. Już w piątek Fogo Unia Leszno pokonała GKM Grudziądz 56-34, a Stale Gorzów zwyciężyła Faluba z Zielona Góra 48-42. Co z Igrzysk Olimpijskich najbardziej dzisiaj zapamiętałeś z tych nocno przedpołudniowych wydarzeń, jeśli chodzi o starty polskich i wielkopolskich sportowców?
Jeżeli chodzi o wielkopolskich, to przede wszystkim trzymaliśmy kciuki za Magdalinet, która walczyła na tenisowym korcie. Niestety nie udało się, utytułowana rywalka lepsza i to wyraźnie. Magdalinet odpadła także z rywalizacji deblistek. No i jutro będziemy trzymać z kolei kciuki za inną naszą tenisistkę, za Igę Świątek.
Około 8 polskiego czasu jej spotkanie z zawodniczką z Hiszpanii. Co jeszcze dzisiaj się działo, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie? Polscy koszykarze 3x3 wciąż nie tracą nadziei swoich na medale Igrzysk Tokio 2020. Dzisiaj najpierw przegrali z Serbami 12-15, a później pokonali reprezentację Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego 21-16. Zagrają jutro kolejne dwa mecze. Takich normalnych dla Polaków w godzinach o 12.05 polskiego czasu zmierzą się z Chińczykami, a o 15.25 z Holendrami. Polecamy, bo to naprawdę bardzo efektowna gra, toczona w niesamowicie szybkim tempie. Zakończył się w drugiej rundzie debiut naszej florecistki AZS-u AWF-u Martyny Jelińskiej. Pożegnała się z tym turniejem, także ze sztafetą, mimo pobicia rekordu Polski w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym. Nie awansował do wielkiego finału. Kolejny nasz przedstawiciel, pływak Warty Poznań, Kacper Majszak. To tak w największym skrócie, bo kolejna olimpijska noc przed nami, a jutro pierwszy serwis, przypominam, 7.05. A w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie to już wszystko. Audycję zrealizował jak zwykle perfekcyjnie Ryszard Wojtowicz, a przygotowali prowadzi
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.